A więc kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. W czerwcu, nie wiem, 20, jakoś tak mieliśmy ostatnie kazanie z tego cyklu. No oczywiście Paul ostatnio dzielił się z nami pewną historią, ale my wracamy do przerwanego cyklu. Życie Jezusa Chrystusa. Jezus przestrzega przed chciwością i życiem skoncentrowanym na samym sobie. I odpowiemy sobie na pytanie, co to znaczy być bogatym w Bogu. Co to znaczy być bogatym w Bogu? I trzeba by sobie na koniec postawić pytanie, czy jestem? Czy jestem bogaty w Bogu? Ale zanim taką odpowiedź damy, to dojdźmy, najpierw przejdźmy przez ten cały fragment. Zobaczmy, co Pan Jezus tutaj powiedział. Przypomnijmy sobie. Ostatnie pół roku służby Jezusa to jest ten czas, który teraz rozważamy. Można by powiedzieć więc, że ostatnia prosta, Jezus już opuścił Galileę, jest na terenie Judei. Ostatnim razem z Jezusem odwiedziliśmy dom faryzeusza, nie wiem czy pamiętacie, to był Łukasza 12 rozdział. 11 rozdział, przepraszam. Od wersetu 37. No i Pan Jezus został zaproszony, pewnie po nabożeństwie w synagodze, na obiad. Udał się do faryzeusza. No i jak to w takim, wiecie, religijnym domu, był czas na rytualne obmywania. Jezus po prostu rytualnie obmył dłoni. To było dosłownie w zwyczaju zanurzenie opuszków palców w wodzie. I to przykuło uwagę faryzeusza na tyle, ta mina, ta twarz jego, powiedzmy, taki komunikat zawierała, że Jezus aż odniósł się do tego, widząc, jak ten człowiek po prostu potknął się o to, że Jezus no, tych dłoni tak nie obmył. I co powiedział? Jezus zwrócił uwagę, że faryzeusze niegdyś tak bardzo gorliwi dla Boga, czyniący te wszystkie rzeczy, wypełniający słowo względu na miłość do Boga, stracili z oczu to, co ważne. Zaczęli przykładać nadrzędną wagę do drugorzędnych szczegółów, a utracili to, co było istotą w relacji z Bogiem. I mówiliśmy o tym, że tak czasami bywa z czasem, jeżeli nie dbamy o tę relację z Bogiem. Faryzeusze stali się w pewien sposób takimi inspektorami religijnymi, którzy punktowali ludzi nie tak, nie tak, nie tak. Oczywiście nie wszyscy, żeby było jasne, tak? Ale akurat dom, w którym jest teraz jest Jezus, jego właściciel właśnie takim człowiekiem niestety się stał. I Pan Jezus w czasie tego spotkania wypowiedział dwa takie cykle biada. Jeden cykl skierowany do faryzeuszów, a drugi do zakonoznawców. Tylko przypomnę nam szybciutko, jedno, trzy razy biada to było. Biada wam, faryzeusze, że straciliście z oczu Bożą miłość i sprawiedliwość. Biada wam, że miłość do Boga i bliźniego zostały zastąpione własną chwałą. I biada, że pilnując czystości innych, sami żyjecie w nieczystości. To było do faryzeuszów. Ale potem też do zakonoznawców powiedział trzy razy biada. Biada, że żywe Słowo Boże zastąpiliście tradycją ustną, która jest jarzmem nie do uniesienia i wkładacie je na plecy ludu, a sami nie zamierzacie tego tknąć, choćby małym palcem. Biada, że tak samo jak ojcowie wasi buntujecie się przeciwko Bogu, zabijając Jego proroków, odrzucając ich. I trzecie biada, że macie klucze poznania, wiedząc dobrze, kim jestem, do mnie przyjść nie chcecie i zabraniacie innym. To takie trzy biada do zakonoznawców. I po wyjściu z domu faryzeusza Jezus przestrzegał uczniów, aby nie bali się prześladowań za wiarę i ludzi stojących za tymi prześladowaniami, bo wpływ tych inspektorów religijnych był bardzo duży i generalnie ludzie nawet byli skłonni, żeby pójść za Jezusem, ale bali się, że będą wyłączeni z synagogi, bali się restrykcji, bali się konsekwencji społecznych, tego, co mogło stracić, tak jak dzisiaj ludzie się boją. To są dokładnie te same mechanizmy, utrata jakiegoś prestiżu społecznego, innych takich rzeczy, które są dla człowieka ważne. Bo Jezus mówi, ludzie mogą pozbawić was życia, co najwyżej. Ale liczcie się ze zdaniem tego, który decyduje o waszej wieczności, powiedział Pan Jezus, mówiąc, że wola Boża jest ponad wolę ludzką i to, co powiedzmy ludzie mogą nam zrobić. I to były takie główne myśli tego fragmentu, które tam rozważaliśmy. A nasz dzisiejszy fragment jest kontynuacją nauczania, które Pan Jezus rozpoczął po opuszczeniu domu faryzeusza. I chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli do wersetów od 13 do 31, dobrze? Od 13 do 31. Przeczytajmy jeszcze raz. Proszę? 12. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, od 13 do 31. Taki obszerniejszy blok. Rzekł ktoś z tłumu do niego, nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich, baczcie, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo, pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. Powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pi, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twoje, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Może do tego miejsca później przeczytamy dalej. Zwróćcie uwagę, że człowiek, który teraz woła do Jezusa z tłumu, to zupełnie jakby nie w tempo, nie w temat. Z tym swoim, Panie, pomóż w sprawie z podziałem majątku między mną i moim bratem. No bo to tylko pokazuje, jak to było, że ludzie z bardzo różnych powodów chodzili za Jezusem. A czasami tak bardzo dla takich własnych korzyści. Liczyli na to, że będą mogli, wiecie, posłużyć się instrumentalnie Panem Jezusem do swoich celów wykorzystać. Ale widzimy bardzo wyraźnie, że Jezus nie jest tym, który daje się wykorzystywać do własnych celów, tak? Naszych celów, które gdzieś tam chcielibyśmy czasami Bożymi rękami coś załatwić, rękami Jezusa coś załatwić. Jezus jest Królem. Jezus jest Mesjaszem. On jest sprawiedliwym władcą, ale nie jest marionetką. Nie jest kimś, kim można w taki sposób zagrywać. I mamy sytuację bardzo taką życiową, byśmy powiedzieli, ponieważ była sytuacja, zmarł ojciec, głowa domu, było dziedzictwo, trzeba było podzielić i zostało ono podzielone zgodnie z prawem. Czyli mówiąc wprost, pierworodny dostał dwukrotność, a reszta braci po jednej części. Ale temu człowiekowi było mało. Bo gdyby to była kwestia po prostu nieprzestrzegania prawa, on mógłby dochodzić tego w sądzie, ale nie. To chodziło po prostu o to, że on chciał posłużyć się Jezusem w celu osiągnięcia swojej korzyści, tak? I Jezus momentalnie się odcina. Mówi człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami. I że ten człowiek miał problem z chciwością, że to jego ten apel wynikał nie z krzywdy, ale z chciwości, z pazerności na pieniądze, dowodzą kolejne słowa Jezusa, gdzie on mówi do ludzi, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Tak, a więc od razu diagnozuje tą sprawę i mówi, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, pazerności na pieniądze. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. A człowiek ten swoje bezpieczeństwo upatrywał właśnie w zabezpieczeniu finansowym, czyli jeżeli będę miał więcej, będę po prostu zabezpieczony. Ale Jezus mówi, nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie i opowiada przypowieść, która najprawdopodobniej jak to przypowieści Jezusa była w oparciu o sytuację, która mogła się wydarzyć. Jezus często w swoich przypowieściach używał pewne takie elementy, które nawiązywały do konkretnych wydarzeń, które miały miejsce, prawda? I być może, że słuchacze doskonale wiedzą, o kim w ogóle jest mowa, ale ilustracja trafia do nich, bo jest na temat. A więc pewien bogacz zaliczył bardzo dobry rok. Bardzo dobry rok, tak? I wiecie, pole obfity plon wydało to sformułowanie, zawiera naprawdę wyjątkowo dobry rok. Tak, gdzie plony przerosły oczekiwania tego człowieka bogatego i przerosły również możliwości zmagazynowania. A i ten człowiek, jak dobry zarządca, zastanawia się, co by tu teraz zrobić? Plaga urodzaju mnie dotknęła. I od razu widać, gdzie jest jego serce, ponieważ mówi tak, zburzę stare stodoły, pobuduję nowe, większe i tam zgromadzę co? A tam zgromadzę całe zboże swoje, ale również dobra swoje. I pobudował takie, wiecie, spichlerze, magazyny, w których to wszystko trzymał. Po co? Ano właśnie mówi do duszy swojej, do siebie, bo to też pokazuje, że nie tylko chodzi o to, że przemówił do swojego serca, ale trochę pokazuje, że nie miał do kogo, bo żył dla siebie. I mówi tak, duszo, masz wiele dóbr, złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. A więc człowiek ten pomyślał, no to teraz właściwie chyba do końca życia to jestem zabezpieczony. I właściwie nawet nie muszę pracować. Teraz mogę po prostu jeść to, na co pracowałem całe życie, w ogóle się niczym nie przejmować. Jednak tej nocy człowiek ten zmarł, ponieważ Bóg zażądał jego duszy i nazywa go głupcem. Głupio postąpiłeś. Głupiec to jest ktoś w Biblii, kto nie uznaje Boga. Głupiec rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. To jest ktoś, kto nie uwzględnia Boga w swoim życiu. Nie tyle po prostu głupiec prostak, bo to nie był prostak, on potrafił zarządzać majątkiem, ale głupiec to jest ten, kto nie uwzględnia w swoim życiu Boga. I Bóg mówi, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co nagromadziłeś, czyje będzie? Bo ten człowiek nie miał nawet spadkobierców. A po prostu ten majątek przypadł innym. Nie wiem, jak to się wtedy z tym postępowało, czy po prostu była licytacja, czy to kupowano, ale po prostu ten majątek przepadł innym. Bogacz nie miał rodziny ani spadkobierców, bo cały ten majątek zgromadził dla kogo? Dla siebie. Dla siebie, tak? I zwróćcie uwagę, że ten nagromadzony majątek nie zapewnił mu bezpieczeństwa. Po prostu Bóg wezwał go i jednym słowem to Bóg decyduje o życiu i śmierci człowieka. O życiu i śmierci. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Psalm 49, wersety od 5 do 15. Zobaczcie, to jest fajny psalm, który właśnie mówi o pokładaniu swojej ufności, bezpieczeństwa nie tam, gdzie trzeba. I odnosi się właśnie do takiego pokładania nadziei po prostu w pieniądzach. Psalm 49 od 5 do 15. Nakłonię do przypowieści ucho swoje. Tak jakby, wiecie, stawiamy to przed tą nawet przypowieścią, którą Pan Jezus właśnie opowiedział, prawda? Rozwiążę przy cytrze zagadkę swoją. Czemu mam się bać w dniach złych? Gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich. Czyli autor mówi w tej pieśni, że przyszły dni złe za sprawą ludzi, którzy z powodu swojej zamożności mogli z nim zrobić, co chcieli. I on się bał o swój los. Zdawał sobie sprawę, że jest w ludzkim ręku i że od tych ludzi zależy jego życie. Ale on mówi, czemu mam się bać? Przecież przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Tu nie jest mowa o wykupieniu, wiecie, z czyśćca. To jest mowa o tym, że mógłby zapłacić Bogu, żeby móc żyć dłużej. Prawda? Że mógłbyś taki szwindel, interes zrobić z Bogiem. Że oto wezmę pieniądze, które mam i będę mógł żyć dłużej. Nie, nie można. Bóg jest sędzią suwerennym. Nie można na Niego tak wpływać w taki sposób, tak? I dalej. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, podobny jest do bydląt, które giną. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich, ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione, otchłań będzie ich mieszkaniem. Pan Jezus powiedział, abyśmy wystrzegali się chciwości, nadmiernej chciwości. Chciwości, ponieważ nie od obfitości dóbr zależy nasze życie. Jeżeli nie od obfitości dóbr, to od czego? To tutaj zasadnicze pytanie. 21 werset czytamy. W naszej już przypowieści wracamy do Łukasza 12:21. Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Czyli nasze życie zależy, bezpieczeństwo nasze zależy od Boga. A nawet byśmy powiedzieli, to jest powiedziane od bogactwa w Bogu. I to jest ważne pytanie, co znaczy być bogatym w Bogu. Co znaczy być bogatym w Bogu? Bo od tego zależy nasze życie. Zależy nasze życie. I chciałbym, żebyśmy się właśnie temu teraz przyjrzeli. W tym momencie może warto jest zadać sobie pytanie, czy swojego bezpieczeństwa rzeczywiście upatrujemy w Bogu. Czy na przykład nie uzależniam przypadkiem swojego bezpieczeństwa od stanu swojego konta? I na pewno, pewnie natychmiast pojawia się w nas odpowiedź jak uczniów przy stole w wieczerniku, chyba nie ja, Panie. Prawda? Ale tak, gdybyśmy się pomodlili, Duchu Święty, Ty pokaż mi, czy ja nie uzależniam poczucia swojego bezpieczeństwa od stanu swojego konta, i tak byśmy poczekali na odpowiedź, pozwolili, żeby on zbadał nasze motywacje, no to myślę, że warto. Bo źle by było, gdyby się okazało, że jednak od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Że jednak od tego. Warto jest położyć to przed Panem i poczekać na odpowiedź. Bo źle by było usłyszeć od Boga słowo głupcze. Czemu nie uwzględniłeś mnie, prawda, w swoim życiu? No dobrze, i czytamy dalej. Czyli od wersetu 15. Nie, to nie jest od wersetu 15. Proszę? Tak, ale właśnie chcę to skrócić, bo to już czytaliśmy. Weźmy od 22 właśnie. Rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm ciało, niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Zwróćcie uwagę, że to jest w odniesieniu nawet do przypowieści o większych spichlerzach i większych magazynach. Tak? Który z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają. Napowiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was umałowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Jezus tutaj zostawia dwie postawy. Konfrontuje je. Jedna to jaka postawa? Postawa zaufania, iż Bóg zna moje potrzeby, zatroszczy się o mnie. Tu nie chodzi o to, że ja będę bierny w trosce o swój los, ale że po prostu Bóg zna moje potrzeby, zatroszczy się o nie, pobłogosławi pracę moich rąk. Kiedy ja angażuję się i troszczę o sprawy Królestwa. Zwróćcie uwagę, że to jest takie założenie. Nie po prostu założenie, że jakkolwiek bym żył, Bóg się zatroszczy o moje życie, tylko mówi Pan Jezus w połączeniu o naszym zaangażowaniu w Królestwo. I to jest jego, to jest jedna postawa, a więc postawa zaufania. Z drugiej strony postawa nadmiernego, przedwczesnego martwienia się, czyli wiecie, jeszcze nie ma powodu, by się martwić, człowiek już się martwi, już nie może spać, już tam używa Jezus słowa przedwcześnie, prawda? Przedwcześnie się martwić. A Bóg się nie spóźnia. Bóg się nie spóźnia. A więc przedwczesnego, zbytniego, nadmiernego martwienia się o swój byt, co jest wynikiem braku zaufania do Boga. Po prostu. Jezus mówi krótko, to jest brak zaufania do mojego Ojca, który naprawdę nad tym wszystkim panuje. Mówi, popatrzcie sobie na przyrodę. Zaprasza nas na ławkę. Lubię takie lekcje. Usiądź sobie i popatrz. No, ja ostatnio miałem przykład na moim Diego. To jest myśliwski pies. On na spacerze znajdzie wszystko. Właściwie my doszliśmy z Moniką do wniosku, że nie musielibyśmy go karmić, bo on z każdego spaceru wraca okrągły. No i ostatnio właśnie szliśmy na taki spacer. Ja z Diego wieczorem. No i już widzę, że Diego coś namierzył, bo smycz się napręża i zaczyna mnie ciągnąć. Oczywiście, słuchajcie, ktoś wysypał suchy chleb, a Diego uwielbia chleb. No i po prostu napiął tą smycz i ciągnie, prawie te kostki zwija tutaj. Ktoś pomyślał o ptakach, wysypał to, żeby ptaki mogły po prostu zjeść. I mówi, widzicie, Bóg się troszczy o ptaki. Pamiętam, byliśmy w Izraelu nad Morzem Martwym. Słuchajcie, Morze Martwe, kamienie i te parasole od słońca, tam nic nie mogło rosnąć, gorąco po prostu, nie? I mówi do mnie, Olek, patrz, coś ci pokażę. Wziął figę, podrzucił i słuchajcie, nie wiadomo skąd. Z 40 ptaków. I tą figę jeden spryciarz największy zabrał. A Bóg się troszczy. Potem idziemy, patrzymy, jak piękne są kwiaty. Jezus mówi, pomyśleliście, że Bóg przyodziewa was tak samo pięknie? Salomon nie był tak przyodziany. Bóg się troszczy. Możemy z tego jakiś wniosek wyciągnąć dla siebie? Jezus mówi, jesteście wiele więcej warci w oczach Bożych. To nam też mówi bardzo ważną rzecz, że w Królestwie Bożym wartością jest człowiek. Dusza ludzka. Bóg walczy o to, aby ludzie nie poszli na wieczne zatracenie, ale żeby byli na wieki z Nim. To jest ważne w dalszym kontekście. Do czego zachęca nas Jezus? Nie troszczmy się nadmiernie przedwcześnie o swój los. Ojciec Niebieski wie, jakie są nasze potrzeby i faktycznie je zabezpiecza. Obiecuje zatroszczyć się o nas, kiedy my jesteśmy zaangażowani w sprawy Królestwa. Bogu upodobało się dać nam Królestwo. I to jest, słuchajcie, wyróżnienie, to jest przywilej, to jest zaszczyt, że możemy wejść do Królestwa, że możemy być Jego częścią, że możemy je reprezentować, że możemy w imieniu Jezusa dokądś iść, że możemy te królestwo, można by tak obrazowo powiedzieć, zanosić gdzieś, głosząc Ewangelię, prawda? I w ten sposób też ono się również rozprzestrzenia. I dzieje się tak, kiedy realizujemy wolę króla. Do czego wzywa nas Pan Jezus? Abyśmy zainwestowali w Królestwo Boże. Werset 33 jest taki, wiecie, Polacy nie lubią, gdy się im zagląda do portfela, nikt nie lubi. Myślę, że to takie sfery po prostu, które są dla nas rzeczywiście takie bardzo osobiste i strzeżemy tam dostępu, ale wzywa nas, wiecie, to jest bardzo twarda nauka, abyśmy sprzedali swoje majątności i dawali je jałmużnę. Nie wiem, czy pamiętacie, było takie nabożeństwo. Pewnego dnia przyszedł taki człowiek, był pod wpływem alkoholu. My tutaj siedzieliśmy, on podniósł głowę i w takim przepływie, no nie wiem, upojenia alkoholowego bardziej niż wiary, bo to wiara nie była, wezwał nas, żebyśmy sprzedali wszystko i rozdali. Ja to pamiętam jak dziś, to wydarzenie, ale to taka trochę zabawna historia, ale te słowa są bardzo poważne. Jezus mówi tak, w wersecie 33, zobaczcie, to jest nakaz króla, sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Dwie rzeczy. Dobrze by było, żebyśmy to właściwie zrozumieli. Sprzedajcie majątności swoje. Jezus nie wzywa nas, żebyśmy sprzedali mieszkanie, w którym żyjemy i nasza rodzina. Jezus nie wzywa nas, byśmy zaczęli wyprzedawać zawartość naszych półek, nie wiem, no, szuflad z widelcami i tak dalej. Ale Jezus wzywa nas do sprzedania majątności. A czym były majątności? Były tym zabezpieczeniem na wiele lat. W Izraelu dbano o takie zabezpieczenie w taki sposób, że kupowano kolejne domy na przykład, kolejną ziemię, kupowano złoto, srebro, sól była takim materiałem, materiały krawieckie były takim zabezpieczeniem, które miało wartość, że zawsze człowiek, kiedy chciał je sprzedać, to nie musiał sprzedawać, wiecie, to dzisiaj czasami się dzieje, że człowiek musi sprzedać z rabatem, znaczy z upustem wielkim, żeby coś sprzedać, tylko po prostu brał, sprzedawał i dostawał dokładnie równowartość tego, co to było warte. I Pan Jezus mówi, podziel się tym, co odłożyłeś na lata. No to jest, tak należy rozumieć, sprzedajcie majątności swoje, czyli zaangażuj to w moje królestwo. Zaangażuj to w moje królestwo. A drugą rzeczą jest jałmużna i to jest również bardzo ważne, ponieważ jałmużna już nie zależała od zamożności. Jałmużnę to można było dawać z tego, co się po prostu miało. Podzielić się, czyli podzielić się tym, co mam. Jałmużna polegała też na tym, że zostawiano resztki na polu kłosów, zostawiano resztki oliwek na drzewach, że cudzoziemca mógł przyjść, któremu się słabo wiodło i po prostu sobie zbierał bez poczucia, wiecie, wstydu, tak? Po prostu zerwał sobie i wiedział, że ma na swoje potrzeby. A więc można było wspierać w różny sposób. Jałmużna jest jedną z trzech filarów pobożności Żydów, gdzie jest modlitwa, post i jałmużna. Jezus wzywa, dawajcie jałmużnę, czyli wspierajcie tych, którzy są w potrzebie. I teraz czemu? Ponieważ te dwie rzeczy, zaangażowanie naszych środków, które odłożyliśmy na wiele lat, albo dawanie jałmużny, to jest takie robienie sobie sakw, które nie niszczeją. I czytamy o tym, zobaczcie, w wersetach od 31 do 34. Szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko. Podobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb Wasz, tam będzie i serce Wasze. Jezus tak rozumiał bycie bogatym w Bogu. Czyli zaangażowanie środków w sprawy królestwa, w to, co jest bliskie Bogu. I tu właściwie musimy sobie postawić pytanie, czy tak faktycznie jest. Czy angażujemy te środki z tego, co nam zbywa, czy angażujemy te środki po prostu pragnąc, aby to, co należy do mnie, no, było zaangażowane w Boże dzieło. I teraz chciałbym jeszcze przeczytać o jałmużnie, bo to w Starym Testamencie pokazać wam i sobie też, jak Żydzi patrzyli na jałmużnę, czyli na wspieranie tych ubogich ludzi, którym po prostu brakowało. Wiecie, ja nie lubię dawać ludziom, którzy wyciągają rękę i mówią daj. Ale wśród nas są ludzie, którzy naprawdę są w potrzebie i nigdy ci nie powiedzą, że są w potrzebie. To tacy zdrowi potrzebujący. Czyli ja pamiętam, jak dziś mieliśmy taką rodzinę w zborze w Kętrzynie. Byli naprawdę w ciężkim położeniu, ale nigdy, nigdy nie poprosili o pieniądze. Orali nosami, żeby tylko po prostu poradzić sobie. Ale zbór wiedział, że oni są ubodzy. I zastanawialiśmy się, jak pomóc, żeby nie zawstydzić ich, bo to byli bardzo honorowi ludzie. I zdecydowaliśmy, że po prostu weźmiemy pieniądze i dwóch przedstawicieli Rady Zboru po prostu pójdzie i te pieniądze wręczy tej rodzinie. Słuchajcie, ci ludzie się wstydzili, wręcz prawie się obrazili na tę sytuację. Ale sytuacja była naprawdę trudna. My mówiliśmy, wiemy, że potrzebujecie, po prostu wiemy, że to wam pomoże. I oni te pieniądze przyjęli, chociaż było im strasznie wstyd, ponieważ chcieli sobie poradzić sami. Myślę, że jałmużnę też trzeba dawać w mądry sposób. Do ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują, a nie żyją z wyciągniętej ręki, prawda? Ale zobaczcie, chciałbym, żebyśmy zajrzeli właśnie do przypowieści, bo Salomon dużo pisał na temat jałmużny. Przypowieści 19:17. Przypowieści 19:17. I czytamy tak. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. A ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. To są bardzo mocne słowa, czyli kiedy my wspieramy potrzebujących, Bóg mówi, ty pożyczasz mi wtedy. Prawda? Bardzo mocne słowa. Dalej zobaczcie 21:13. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołał będzie. Bardzo mocne powiązanie naszej troski o ludzi potrzebujących, a tym jak Bóg odpowiada na nasze wołanie w trudnych chwilach. I jeszcze jedno miejsce, 28:27, tylko sam Salomon. 28:27. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku. Lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. I muszę wam powiedzieć, tak podzielić się z wami takim osobistym wątkiem, iż naprawdę staramy się z Moniką dbać o dziesięcinę. Pilnujemy tego, by do zboru nieść dziesięcinę. Tu nie chodzi teraz, proszę zrozumcie, nie chodzi o to, że teraz chcę mówić, że ja dziesięcinę płacę, tylko za sprawą Pola i jego nauczania w okresie czasów zboru, on mnie zachęcił, żeby dawać więcej i żeby te pieniądze przeznaczać na misję. Pomyślałem sobie, to jest niemożliwe, żeby dawać więcej. Ale okazało się, że jak się poprzesuwało rubryki, to się znalazły jakieś pieniądze, które można było dawać więcej. I tak postanowiliśmy z żoną, że założymy takie subkonto, na którym będziemy gromadzili cele na pieniądze, na środki na cele misyjne. Ale musiałem szczerze powiedzieć Monice, wiesz co, ale my jesteśmy słabi w jałmużnie. Mówię, tak za bardzo nie wspieramy potrzebujących. I to było coś, co mnie dotknęło po ostatnim nauczaniu Pola. Pomyślałem sobie, Boże, ja chcę to zmienić. Bo możemy się zawsze dzielić. Na przykład są goście w zborze, zostali na dłużej. Można po prostu zrobić im kolację. Prawda? Nakarmić ich, zanim pojadą w po prostu wyprawić ich tak, żeby nie jechali głodni. Albo to, co często robimy, że dzielimy się, słuchajcie, ubraniami z kimś. Będzie akcja podziel się ubraniem i naprawdę możemy z szafy wziąć rzeczy, które no, nie nosimy już. Wyrośliśmy w jedną albo w drugą stronę i po prostu można te rzeczy nimi się podzielić. Czy po prostu wesprzeć finansowo kogoś, kto wiemy, że potrzebuje. Ja byłem wspierany finansowo w czasie studiów. I bardzo dobrze ten czas wspominam. Zawsze czekałem na taki przekaz od jednego brata. I on był dla mnie, i ten brat, i ten przekaz bardzo ważny. Dodawał mi otuchy, że Bóg troszczy się o mnie. To było takie bardzo budujące, że Bóg pamięta. No dobrze, bo zobaczcie, w Łukasza 16,9, już zbliżamy się do końca, jest powiedziane, Pan Jezus powiedział takie słowa, które mnie bardzo dotykają. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Łukasza 16,9. Jest bardzo ważny tekst. On mówi o tym, Jezus ponownie wzywa nas, abyśmy angażowali swoje środki w sprawy Królestwa, poddając się Jego prowadzeniu, po prostu prowadzeniu Ducha Świętego, czy po prostu wrażliwemu sercu, widząc potrzeby ludzi czy Królestwa. Ponieważ w pewnym momencie, kiedy staniemy nad grobem swoim, pieniądze nie będą grały żadnej już roli. Ale Jezus mówi, miały znaczenie. To, jak angażowaliśmy je w sprawy Królestwa, miało znaczenie w Królestwie, do którego idziemy, do wiecznych przybytków. I nie chodzi o to, że ci ludzie, którym pomożemy, oni nas przyjmą do wiecznych przybytków, ale Bóg przyjmie nas do wiecznych przybytków wraz z aniołami, wraz z naszym Panem. I to znowu okazuje się, że te kwestie finansowe, one po prostu odzwierciedlają rzeczywiście nasze zaufanie Bogu. A więc w tych słowach Jezus zachęca, abyśmy po prostu pamiętali nie tylko o sobie, ale o innych. I zobaczcie, że dzisiejszy fragment kończy się słowami Jezusa, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. W takim komentarzu wyczytałem, iż Epiktet powiedział to innymi słowami w taki sposób. Kto o co zabiega, z natury rzeczy w tym również się kocha. Kto o co zabiega, z natury rzeczy w tym również się kocha. Czyli można by ten werset, który słyszeliśmy ostatnio nauczanie właśnie od Pola na ten temat, powiedzieć innymi słowami, że skarbem dla człowieka jest to, dlaczego pracuje on z poświęceniem, co leży mu szczególnie na sercu i czym się pasjonuje. To jest skarbem człowieka. I tam jest jego serce, w tych właśnie sprawach. Pytanie jest, czy zabiegamy, czy rzeczywiście pracujemy z poświęceniem. W szczególności zależy nam, na sercu pasjonują nas sprawy Królestwa. To, co jest bliskie Bogu. W czym jest moje bezpieczeństwo? Czy rzeczywiście ufam, że Bóg zatroszczy się o wszystkie moje potrzeby i potrzeby mojej rodziny, gdy ja jestem zaangażowany w Królestwo Boże? Czy jestem bogaty w Bogu? Czy zawierzyłem Bogu swoją przyszłość, swoje finanse, swoją wieczność? Czy są one na usługach Królestwa Bożego? I czy praktykuję jałmużnę? To takie pytania na zakończenie. Amen.